Chwała Jezus Chrystus. Dobry wieczór. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo. Stolica mądrości. Jeszcze raz, kolejny raz bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Tym razem już mamy luty 2007 roku. Okoliczności nam się ciągle zmieniają. Chyba najtrudniejsze spotkanie, jakie do tej pory mieliśmy w ciągu tych 20 lat, od kiedy prowadzę spotkania, konferencje biblijne w parafii Opatrzności Bożej i tutaj w parafii Zwiastowania Pańskiego. Najtrudniejsze spotkanie mamy, tak miejmy przynajmniej nadzieję, za sobą. To było to spotkanie przed miesiącem, przed ponad miesiącem, kiedy to dane nam było wspólnie spotkać się nazajutrz po niedoszłym ingresie księdza arcybiskupa Stanisława Rilgusa. Myślę, że Państwo dobrze pamiętają atmosferę tamtej niedzieli 7 stycznia. Dobrze pamiętamy również atmosferę naszego spotkania. Dzisiaj upłynęło już od tamtej pory znacznie ponad miesiąc, prawie półtora miesiąca. I wracając na chwilę do tego, co się wtedy wydarzyło, bo ten problem, czy też te wydarzenia mają związek także z treścią naszych tegorocznych konferencji, wracając do tego na chwilę, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na dwie, może na trzy rzeczy. Jedna, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko przedmiot do dyskusji. Te dyskusje odbywały się w domach, te rozmowy były na pewno w miejscach pracy, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z najbliższymi, z przypadkowymi osobami. Takich rozmów mamy za sobą pewnie wiele, dziesiątki, a może niektórzy jeszcze więcej. I nie będziemy się nad tym dzisiaj więcej zatrzymywać, ale myślę, że są rzeczy, które dają do myślenia. Rzecz pierwsza, która daje do myślenia, to niech Państwo zwrócą uwagę, że przez te półtora miesiąca już nikogo prawie wyjaśnianie tej sprawy nie interesuje. Nikt nie próbuje dociekać, co się wydarzyło, nikt nie próbuje dociekać, jakiego charakteru miała, jaki charakter miała ta domniemana czy rzekoma współpraca. Nikt nie próbuje dociekać szczegółów, nikt nie próbuje analizować dokumentów, nikt nie próbuje odnajdować ludzi, którzy te dokumenty produkowali. Przecież ci ludzie żyją wśród nas. Być może niektórzy umarli, ale zdecydowana większość na pewno nie. Mają dobre, wysokie emerytury. Można tylko, na pewno Państwo wiedzą, że niektóre z tych emerytur dochodzą do 6 tysięcy złotych na miesiąc. To jest duży pieniądz w naszych warunkach. Nikt tego nie dochodzi, nikt tego nie docieka i to jest pierwsza sprawa. Dlaczego przedtem to było tak bardzo ważne? Dlaczego w momencie, kiedy do ingresu nie doszło, to przestało być ważne? Więc to nam daje bardzo, bardzo dużo myślenia. Powinniśmy tę okoliczność mieć na względzie, że jest w tym no właśnie to coś, nad czym nie można przejść do porządku dziennego. Okoliczność druga. Kiedy sam arcybiskup poprosił o lustrację, o autolustrację, okazało się, że to jest trudne, a nawet podnoszą się głosy, że to jest niemożliwe. Otóż zatem można człowieka podeptać, można człowieka ośmieszyć, można go zohydzić, wyszydzić, można go ustawić na celowniku, można doprowadzić wręcz do śmierci publicznej, a kiedy się to wszystko zdarzy, to potem on nie może tego swojego dobrego imienia w żaden sposób oczyścić. Co prawda arcybiskup złożył papiery i prośbę o dokonanie tej lustracji, o przegląd i staranną analizę wszystkich dokumentów, które go dotyczą, ale na razie nie widać chętnych, którzy by się tego podejmowali, a pojawiły się tam bardzo poważne wątpliwości co do autentyczności części z tych dokumentów. I przypomnijmy raz jeszcze to, co powiedzieliśmy przed miesiącem, że niestety były sprawy, które ksiądz arcybiskup sam już teraz w styczniu powinien był inaczej przynajmniej w moim przekonaniu, lepiej załatwić, ale z całą pewnością także ma prawo do tego, żeby wystąpić i tę sprawę, która go bezpośrednio dotyczy, wyjaśnić. I okoliczność trzecia, która też daje do myślenia. Mówił o tym parę dni później, po naszym spotkaniu, ksiądz prymas na spotkaniu właśnie z nami, z kapłanami tutaj dekanatu ochockiego, zwrócił uwagę, że nigdy w dotychczasowych dziejach naszej archidiecezji, a zapewne i w dziejach Polski, nie miała miejsca podobna sytuacja, jaka wydarzyła się właśnie 7 stycznia. Nigdy, nawet w okresie zaborów, nie było tak, że biskup, który został wyznaczony przez papieża w ostatnich godzinach, został z urzędu odwołany, a ingres, którego szczegóły zostały drobiazgowo przygotowane, ten ingres się nie odbył. Otóż coś podobnego, tak, wydarzenie o takim zasięgu, o takiej randze, o takiej sile destrukcji, ono też weszło do annałów, jeżeli tak można powiedzieć, Kościoła katolickiego w Polsce. Drodzy Państwo, jestem przekonany, że niezależnie jak dalej się sytuacja potoczy, muszą znaleźć się ludzie, którzy tę sytuację, to co się wydarzyło, wyjaśnią do samego końca. Wyjaśnią, kto i dlaczego doprowadził do takiej sytuacji, wyjaśnią, dlaczego tak się stało, czy mogło też stać się inaczej, czy nie można byłoby tego wszystkiego ewentualnie wyjaśniać później, jeżeli były jakieś problemy. Wreszcie, jaki w tym wszystkim, bo i to trzeba nazywać rzeczy po imieniu, bo w środkach masowego przekazu o tym ani słowa, jaki był w tym wszystkim udział władz państwowych. To znaczy, kto i na ile maczał, bo czy to na pewno tak, tylko kto i na ile maczał palce w tym, żeby w ostatnią noc przed ingresem arcybiskupa warszawskiego, metropolity warszawskiego, doprowadzić do tak wielkiego zamieszania, do tak wielkiej konfuzji, która właściwie wszystkim w tej chwili no, tak służy mniej więcej jak stary budyń. Otóż nikt o tym specjalnie nie mówi. Zwróćmy uwagę, że także w Warszawie, także w Kościele jest taka atmosfera jak w domu przedpogrzebowym. To znaczy to, co najgorsze mamy już, tak przynajmniej mamy nadzieję, za sobą, ale jednocześnie nie wiadomo, jak się wobec tego wszystkiego zachować. Mogę Państwu powiedzieć też z pełnym przekonaniem, że taka swoista konfuzja, takie zamieszanie, taki powiedzmy sobie, taka konsternacja istnieje także w środowiskach i pozawarszawskich, i na terenie Polski, i również w Rzymie, dlatego że nie jest to rzecz normalna, żeby coś podobnego miało w Kościele miejsce. Z tego wszystkiego nasuwa się jeden wniosek. Myślę, że nie jest to wniosek ani przesadzony, ani niesprawiedliwy. Tak mianowicie, że raz jeszcze staje się wyraźne, że Kościół nie ma samych tylko przyjaciół, że są ludzie, są środowiska, są kręgi i to dysponujące rozmaitymi możliwościami w różnych dziedzinach życia, które są gotowe do destrukcji także Kościoła i w Kościele za wszelką cenę. Tak było w tak zwanym minionym okresie, na czy i na ile minął, to osobna sprawa. I tak jest niestety w tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia i w jakiej żyjemy dzisiaj. Nie jest to specjalnie obiecujące, ale z drugiej strony nie jest to specjalnie zatrważające, jeżeli się zważy, że właściwie zawsze tak było. Zawsze Kościół stanowił znak sprzeciwu, podobnie jak znak sprzeciwu stanowił Chrystus. I stąd trzeba się liczyć z tym i to podkreślamy sobie no, z Państwem zwłaszcza, bo to jest szczególne audytorium, trzeba się liczyć z tym, że Kościół wymaga, czy potrzebuje takich ludzi, którzy są mężnymi świadkami swojej wiary, którzy mają świadomość, rozeznanie na temat tego, co się dzieje, którzy umieją wobec tego wszystkiego podchodzić z dystansem i którzy przede wszystkim widzą, upatrują, traktują, przeżywają duchowy wymiar Kościoła. Ja muszę Państwu powiedzieć, jeszcze to ostatnia uwaga do tego, że jedna rzecz mnie też zastanawia, która ma z tym związek jeszcze. Mianowicie, że kiedy w telewizorze, zwłaszcza w wiadomościach, które zrobiły się w ciągu tego półtora miesiąca, zrobiły się niesłychanie zagadkową audycją, zagadkowym programem, mniej informacyjnym, a bardziej formacyjnym, można by tak to powiedzieć, mają przedziwną prowadzą politykę. Otóż w tych wiadomościach jedynymi komentatorami tej sprawy księdza arcybiskupa Wielbusa są ciągle te same dwie osoby, które to, jeżeli tak można powiedzieć, wznieciły, spowodowały, zapoczątkowały, podgrzewały i dzisiaj podgrzewają to tak, jak podgrzewa się smażoną jajecznicę kolejny raz, prawda, robi się to niestrawne. To też jest jakoś znaczące. Ja muszę powiedzieć Państwu, że i w naszych kręgach duchownych, w Kościele, na uczelniach jest taka atmosfera swoistego oczekiwania. Oczekujemy ciągle na nominację nowego księdza arcybiskupa, chociaż nie jest to oczekiwanie, jeżeli tak można powiedzieć, żarliwe, takie gorące, takie radosne, dlatego że po tej konsternacji, po tym upadku to trochę tak jak bokser, który musi się podnieść i dojść do siebie, bo otrzymał dość potężny cios. I myślę, że to był dość potężny cios dla Kościoła katolickiego w Polsce. Po śmierci Jana Pawła II jesteśmy postawieni wobec bardzo trudnej próby, bardzo ciężkiej próby, z której Kościół powinien i musi wyjść zwycięsko. To, co Państwu kiedyś powiedziałem, jeżeli nas nie złamią, to nas umocnią. I musi tak być, że z tego właśnie, z tego starcia, bo to jest jakiś rodzaj konfrontacji, że trzeba będzie wyjść z ogromną godnością. Oczywiście któregoś dnia arcybiskup warszawski będzie, ksiądz prymas, który jest teraz, sprawuje tę funkcję, bardzo to wszystko też przeżywa, to nie jest sytuacja normalna i z tego powodu również tym więcej potrzeba takiego wzajemnego zrozumienia pomiędzy tymi, którzy w Kościele sprawują władzę, a wiernymi, dlatego że najgorszym owocem, czy najgorszym rezultatem, może w ten sposób, tego rodzaju trzęsienia ziemi byłoby to, gdyby został wbity klin między tymi, którzy są odpowiedzialni za Kościół i tymi wszystkimi, którzy ten Kościół tworzą razem z odpowiedzialnymi, no właśnie z wiernymi. Jest to bardzo ciężka próba, której pewnie i Jan Paweł II nie przewidział. Próba, do której trzeba byłoby raz jeszcze mieć kogoś tak niezłomnego, tak wielkiego, tak dalekowzrocznego jak kardynał Stefan Wyszyński. Być może któregoś dnia taki człowiek się pojawi, który przeprowadzi nas przez te rafy i zawirowania. Dzisiaj wróćmy raz jeszcze do Pisma Świętego, do Nowego Testamentu i temat, który podejmiemy bardzo ściśle, w gruncie rzeczy łączy się z tym. Mianowicie podejmiemy pytanie, które postawiliśmy parę tygodni temu, ale odpowiadając na nie w kontekście tych dramatycznych wydarzeń, dzisiaj je podejmiemy bardziej spokojnie. Mianowicie, czy w Kościele potrzebna jest hierarchia, dlaczego potrzebny jest biskup i jaki powinien być biskup, jaki jest wzorzec, model, ideał biskupa. Kto to jest biskup, dlaczego musimy mieć biskupa, czy nie moglibyśmy wyobrazić sobie Kościoła bez biskupa? Otóż lektura Nowego Testamentu Nie zostawia wątpliwości, że od samego początku struktura Kościoła, budowa Kościoła pojmowanego jako społeczność ludzi wyznających Chrystusa, jako społeczność wiernych, którzy wyznają Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że ta struktura zawiera w sobie również ten wymiar, który byśmy nazwali pionowy, wertykalny, mianowicie ten wymiar, który po grecku nazwano episkopos. Słowo episkopos znaczy po polsku nadzorca. Nie tyle dozorca, bo to bardziej fizyczna funkcja, ile nadzorca, pasterz, strażnik, ktoś, kto dogląda. To greckie episkopos zostało spolszczone po długiej ewolucji w wymowie, zostało spolszczone i brzmi biskup. Episkopos, biskup to wbrew pozorom jeden i ten sam rdzeń, tylko nasz język ma swoją specyfikę, więc ta ewolucja była taka dość ciekawa, że zaowocowała słowem biskup. Biskup znaczy po polsku nadzorca, ktoś, kto strzeże, ktoś, kto pilnuje. Można by powiedzieć, w osobie biskupa i w posłudze biskupa najpełniej widać obecność Chrystusa w Kościele. Chrystus bowiem jest pasterzem Kościoła. Patrzymy dzisiaj, mówiąc o tym, nie w kategoriach socjologicznych, psychologicznych, jakichś czysto społecznych, ekonomicznych, politycznych. Patrzymy na Kościół w kategoriach duchowych, bo właśnie w kategoriach duchowych i religijnych Kościół jest tą rzeczywistością, gdzie specyfika Kościoła zaznacza się najbardziej. Otóż Kościół istnieje po to, żeby łącząc wiernych, umacniać ich między sobą, scalać, integrować i właśnie w tej wspólnocie wyznawania tej samej wiary prowadzić ich do Pana Boga. Dlatego, że we wspólnocie jesteśmy silniejsi, we wspólnocie jesteśmy mocniejsi, we wspólnocie jesteśmy bardziej bezpieczni niż indywidualny człowiek. Można wyznawać Pana Boga, można wyznawać Chrystusa indywidualnie, pojedynczo i zdarza się tak na przykład, że w jakichś okolicznościach życia przychodzi człowiekowi tę wiarę wyznawać właśnie na podobieństwo samotnej wyspy, ale najnormalniejszą sytuacją jest sytuacja wspólnotowego wyznania wiary, bo wtedy sami dla siebie nawzajem jesteśmy zachętą, jesteśmy siłą, jesteśmy wsparciem, pocieszamy siebie nawzajem, dajemy sobie nawzajem otuchę. Zatem Kościół stanowi społeczność i ten Kościół porównany jest w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie jako wspólnota ludu Bożego pierwszego przymierza, a w Nowym Testamencie już jako Kościół Chrystusa porównany jest do trzody. I trzoda ma pasterza, ale tu musimy użyć, drodzy Państwo, pewnego obrazu, który mógłby być humorystyczny, gdybyśmy tylko na poziomie zewnętrznym pozostali. Otóż kiedy myślimy sobie w naszym tutaj regionie świata, myślimy pasterz, kościół, pasterz, to wyobrażamy sobie pasterza tak jak pasterza krów dla przykładu, bo to jest widok, który tu w naszej części Polski, w naszej części Europy jest najczęstszy. Widzimy więc, poczynając od wiosny, przez całe lato do wczesnej jesieni, widzimy krowy, za krowami idzie pasterz, on idzie za nimi, prawda? I to jest nasz widok. Czasami te krowy pogania, czasami je uderza, czasami je, powiedzmy sobie, zabiega, żeby gdzieś tam nie uchodziły na bok. Ja myślę, że paradoks polega na tym, że może się zdarzyć, że zarówno wierni, jak i duchowni pojmują posługę pasterza w naszych warunkach właśnie tak. Pojmują wiernych jako tych, których się pędzi gdzieś, którzy gdzieś tam idą w jakimś kierunku, a ten pasterz, czy to będzie biskup, czy to będzie kapłan, o czym za chwilę, jest za nimi i ich goni. Jeżeli trzeba, to powiedzmy sobie, gdzieś tam smagnie po plecach, nie musi to być bic, wystarczy, że to słowo będzie, ono będzie jeszcze mocniejsze i jeszcze bardziej bolesne niż bic, że gdzieś zwróci uwagę na niedogodności i zawsze patrzy na tych wiernych przed sobą. Otóż nie o takiego pasterza na Bliskim Wschodzie i w Piśmie Świętym chodziło. To nie jest pasterz od krów, to jest pasterz od owiec. A pasterz od owiec to zupełnie inna rzeczywistość. Tam pasterz idzie pierwszy. Być może Państwo to widzieli, a na Bliskim Wschodzie, kto był na pielgrzymce czy w krajach Śródziemnomorza, na pewno widział. Pasterz idzie pierwszy, a owce idą za nim. Otóż to jest zupełnie inny model pojmowania swojej posługi, pojmowania duszpasterzowania. On idzie pierwszy w kierunku, który zna, albo o którym sądzi, że zna, umacniany przez tego, który go prowadzi. Natomiast wszystko to opiera się na zasadzie zaufania. Owce idą za nim, bo znają jego głos, bo słyszą jego głos. Owce idą za nim, dlatego że znają jego przyzwyczajenia. Owce idą za pasterzem, bo wiedzą, że tam są bezpieczne. I to jest model biskupa jako pasterza. To jest model nadzorcy. To jest model tego pilnującego, tego strzegącego. Otóż najważniejszą rzeczą, najważniejszą rzeczywistością, która powinna łączyć biskupa z jego wiernymi, biskupa, także innych duchownych, o czym za moment, z wiernymi, to jest zaufanie. Jeżeli nie ma zaufania, jeżeli nie ma tej ufności wiernych do tych, którzy im przewodzą, to oczywiście cała ta nasza ludzka, człowiecza, chrześcijańska trzoda przeobraża się bardziej w stado, przepraszam, musimy użyć tego porównania, tych krów nieszczęsnych, które ktoś tam z tyłu pogania i popycha do przodu, przy czym nie zawsze one wiedzą dokładnie, gdzie to pastwisko się znajduje. Otóż bardziej przypomina tamtą rzeczywistość niż tę rzeczywistość, kiedy wierni podążają w kierunku, który wskazuje człowiek, któremu oni ufają. Otóż biskup, ów episkopos, ów nadzorca, to jest człowiek, który powinien wskazywać drogę, a cel jest zawsze jeden, mianowicie Chrystus. W Piśmie Świętym struktura jest jednak trójstopniowa. Mianowicie obok tego stopnia episkopos, biskup, mamy jeszcze drugi stopień, mianowicie to są osoby nazywane presbiteros, w liczbie mnogiej presbiteroi, po polsku jako presbiter. My rzadko mówimy presbiter, bodajże we wspólnotach neokatechumenalnych jest ta nazwa używana. My mówimy po prostu kapłan albo mówimy ksiądz. Otóż biskup jest znakiem jedności Kościoła. Natomiast zadaniem księdza, zadaniem kapłanów jest sprawowanie posługi sakramentalnej i sprawowanie posługi nauczania. Te dwie posługi, sakramenty święte i nauczanie, to są nieodłączne prerogatywy, przywileje kapłana, to jest to, co kapłan powinien czynić. Otóż czyni to w jedności ze swoim biskupem, podobnie jak wierni przypisani są wszyscy do swojego biskupa. Zawsze jest to tak zwany biskup miejsca. I wreszcie trzeci stopień, który mamy w Piśmie Świętym wyraźnie wskazany, to jest stopień, który nosi nazwę diakonos. Diakonos, spolszczony jako diakon, to jest sługa. Po prostu sługa. Oczywiście nie niewolnik, bo istniała w starożytności ogromna różnica między niewolnikiem a sługą. Sługa to był ktoś zaufany, kto był domownikiem, kto wypełniał wszystkie polecenia Pana, nie dlatego, że mu Pan je nakazywał, ale dlatego, że on je doskonale znał. Komu w bardzo wielu okolicznościach życia to Pan był raczej posłuszny, bo dobrze wiedział, że sługa ma doskonałe rozeznanie o tym, co w domu i w okolicy jest potrzebne. I w Kościele również od początku byli diakoni, którzy byli przeznaczeni przede wszystkim do posług materialnych. To znaczy do troski o ludzi chorych, cierpiących, biednych, o przysłowiowe sieroty i wdowy. Oni zajmowali się rozdzielaniem dóbr, oni zajmowali się zbieraniem składek na potrzeby poszczególnych kościołów, poszczególnych wspólnot. Oni to rozdawali, roznosili, pomagali, a więc troszczyli się o to, aby we wspólnocie wierzących nie było nikogo, kto by cierpiał. Był to praktyczny wyraz i wymiar solidarności. Kiedy tak popatrzymy na strukturę Kościoła, to Państwo zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że ten Kościół musiał mieć od samego początku owych episkopoi, nadzorców, owych prezbiteroi, kapłanów odpowiedzialnych za posługę sakramentów i słowa i owych diakonów odpowiedzialnych za zaspokajanie potrzeb materialnych. Tak było od samego początku. W tym znaczeniu Kościół nigdy nie był jakąś instytucją, w cudzysłowie, demokratyczną. Takich zresztą instytucji w świecie nie ma. Są tylko nazwy. Natomiast rzeczywistość jest daleko bardziej złożona niż nazwy. Więc Kościół od samego początku miał tę strukturę i na czym polegała pewna trudność i wyzwanie związane z tą strukturą. Na tym mianowicie, że od tych, którzy piastowali jeden z tych trzech stopni, biskup, kapłan albo diakon, wymagano znacznie więcej niż od innych, niż od przeciętnego wiernego. Wymagali wierni znacznie więcej i ci ludzie, którzy sprawowali te trzy posługi i sprawują je nadal, byli powołani do tego, aby wymagać od siebie znacznie więcej. Zatem można by powiedzieć, że takim znamieniem tej hierarchicznej struktury Kościoła jest przede wszystkim poczucie odpowiedzialności. Ci, którzy byli i są biskupami, kapłanami i diakonami, są przede wszystkim powołani do tego, by być świadkami Jezusa Chrystusa, by o Nim świadczyć. Zanim przejdę do przeczytania Państwu fragmentu listu świętego Pawła do Tymoteusza, który opowiada, wskazuje, jaki powinien być biskup, to zwróćmy uwagę na rzecz bardzo prozaiczną. Tę mianowicie, że od biskupów, od kapłanów, od diakonów zawsze wierni mają prawo wymagać więcej i trzeba wymagać więcej, bo taka jest cena świadectwa. Biskupami, jak wiemy, że przechodzimy tutaj na płaszczyznę bardziej prozaiczną, mogą być w kościele tradycyjnym, prawosławnym, katolickim, mogą być wyłącznie mężczyźni. Zaraz do tego jeszcze dojdziemy. Kapłanami, ten drugi stopień, prezbiteroi, mogą być wyłącznie mężczyźni. Coraz to podnoszone są, zwłaszcza w naszych czasach, głosy, czy nie dopuścić do tej posługi prezbiteroi i episkopoi również kobiet, ale Kościół opiera się tutaj na praktyce, która istniała od początku, od czasów Jezusa Chrystusa, mianowicie na swoistym naśladowaniu Chrystusa, polegającym na tym, że do swojego najbliższego grona wybrał on wyłącznie mężczyzn i że ci mężczyźni byli przy Chrystusie przez całe jego dorosłe życie, chociaż nie znaczy to, że w jego otoczeniu nie było kobiet. Kobiety również były. Być może były nawet także podczas ostatniej wieczerzy, na przykład Najświętsza Maria Panna, czy te kobiety, które były pod krzyżem Jezusa. Być może. Maria na pewno była w wieczerniku, ale jednak od samego początku tak w tej strukturze najbliższej Chrystusowi byli mężczyźni. Dlaczego tak się działo? To możemy odpowiedzieć, być może były tak jakieś uwarunkowania kulturowe, społeczne, historyczne, taki był świat starożytny, taki był świat semicki, taki był świat żydowski. Być może to jesteśmy tutaj dziedzicami kultury, spuścizny całej, wielowiekowej, tradycji, przyzwyczajeń, stereotypów i tak dalej. Ale z drugiej strony pojawiają się też głosy, nie wiem czy i na ile godne rozważenia, czy rozsądne, że powiedzmy konstrukcja, jeżeli tak można powiedzieć, duchowa mężczyzny jest ze zrozumiałych względów inna niż konstrukcja duchowa kobiety. I kto wie, czy powiedzmy sprawowanie, zwłaszcza w takim o charakterze bardziej społecznym, więcej przez kobiety tego rodzaju funkcji, czy dobrze by w Kościele zrobiło. To znaczy, czy i na ile, w jakim sensie zadawano sobie także i to pytanie, ja go nie rozstrzygam, bo się na tym po prostu nie znam i szczerze mówiąc nigdy się nad tym bardzo nie zastanawiałem, ale czy i w jakim sensie kobieta mogłaby pełnić funkcję przywódczą. Zastanawiano się nad tym na przykład wśród ojców Kościoła, wśród starożytnych jeszcze ojców Kościoła i tam pojawił się bardzo ciekawy głos, może troszeczkę złośliwy, ale chyba nie do końca nieprawdziwy, mianowicie, że gdyby kobietom powierzyć funkcję przywódczą, to być może mężczyźni by za nimi poszli, napisał Grzegorz z Nazianzu, ale inne kobiety nie. Więc to jest, powiedzmy sobie, jakiś wymiar ma psychologiczny. Czy tak byłoby, czy nie, czy Grzegorz ma rację, czy nie ma racji, sprawa osobna, ale problem istnieje. Jeżeli chodzi o diakonów, rzecz ma się inaczej. W starożytności był urząd diakonów oraz tak zwanych diakonis. A więc do posługi charytatywnej, do posługi tej solidarności, miłości bliźniego czynnej byli dopuszczani zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Oczywiście to jest zrozumiałe, a nawet konieczne można by powiedzieć. Konieczne dlatego, że przecież konkretna posługa charytatywna, konkretna opieka na przykład nad chorymi, biednymi, potrzebującymi dziećmi, kalekami, starcami itd. wymaga nie tylko męskiej perspektywy, męskiej obecności, ale wymaga także kobiecej obecności. Tu na tym poziomie rola kobiet jest nieodzowna. I myślę, że zawsze w Kościele było tak, że kobiety na tym stopniu, który można by skądinąd powiedzieć, że on jest najniższy w tej hierarchii, to prawda, ale z drugiej strony jest najbardziej potrzebny, najbardziej newralgiczny od strony codziennych kontaktów, to kobiety zawsze na tym stopniu były obecne i dzisiaj też, zwłaszcza po II Soborze Watykańskim, nastąpiło to mocne dowartościowanie roli i obecności kobiety tak, że bardzo ta rola mocno jest podkreślana, uczynił to również Jan Paweł II w swoim liście do kobiet. My zostawiamy dzisiaj na boku diakonów, zostawiamy nawet na boku kapłanów, natomiast przyjrzyjmy się biskupom. Dlatego, że na ten temat zazwyczaj się na tym najmniej zastanawiamy i możemy patrzeć na biskupów przez, powiedzmy, pryzmat, który ich posłudze jest w gruncie rzeczy obcy. Utrwaliło się wiele zwyczajów, czy wiele jakichś takich elementów celebracji obecności biskupa, które czasami z tym, co powinno być w Kościele obecne, mają mało, niewiele albo nic wspólnego. Tym niemniej człowiek, który w Kościół jest głęboko wszczepiony, powinien wiedzieć, jak powinien być biskup, kto powinien być biskupem i dlaczego należy się nasze przywiązanie, a także nasza lojalność wobec biskupa. Święty Paweł tłumaczył to w swoim liście do Tymoteusza, tłumaczył to tak, napisał tak. Nauka to zasługuje na wiarę. Otóż to słowo wiarę należałoby po polsku przetłumaczyć raczej zaufanie. A więc Paweł, wprowadzając ten fragment, mówi tak. To, co teraz powiem, zasługuje na zaufanie. Otóż będziemy dotykać, będziemy zastanawiać się, jaki w czasach świętego Pawła powinien być biskup, kto mógł być biskupem, a Paweł powiada, to nie jest kwestia, powiedzmy, wiary religijnej. To jest kwestia zaufania. To jest kwestia uznania, że takiego właśnie człowieka potrzebujemy. Otóż w Kościele, jak w każdej społeczności, potrzebne jest zaufanie. Największym wrogiem wspólnoty jest podważanie, kwestionowanie zaufania. Otóż jeżeli ludzie przestaną ufać jedni drugim i przestaną ufać tym, którzy ich prowadzą, to oczywiście prowadzi to do destrukcji życia zbiorowego. Więc Paweł powiada, jeżeli chcecie posłuchać, zaufać, przyjąć kogoś, kto będzie was prowadził do Chrystusa, to posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. I napisał tak. Jeżeli ktoś dąży do biskupstwa, to pożąda dobrego zadania. Nie jest zatem rzeczą niewłaściwą pragnąć, chcieć być biskupem. Możemy mieć w głowie czasami taki fałszywy stereotyp, że pokora na tym polega, żeby nie chcieć tego, do czego człowiek się nadaje, albo żeby nie chcieć tego, czego pragnienie nosi w swoim sercu. Otóż pokora to jest przede wszystkim prawda o sobie, przyjęcie prawdy o sobie i jest to uznanie tej prawdy, akceptacja tej prawdy i życie według tej prawdy. Są zatem osoby powołane, odczuwające powołanie kapłańskie i powołane do tego, czy czujące szczególne powołanie do tego, że chcieliby być biskupami. Chcieliby sprawować ten urząd nadzorcy. Muszę Państwu powiedzieć, że spotykałem w życiu takich właśnie swoich kolegów, przyjaciół w różnych miejscach, zwłaszcza na studiach, zwłaszcza w Rzymie, którzy przy pływie szczerości dawali poznać, że bardzo chcieli być biskupami. Otóż musi to być ogromne przeżycie, tak się domyślam. Być biskupem musi to być ogromna odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności, a jednocześnie musi to być poczucie jakiejś, no chyba nie znajduję lepszego słowa, niż takiej głębokiej dumy w najgłębszym duchowym tego słowa znaczeniu. Pamiętam, jak dobre kilka lat temu jeden z moich kolegów został mianowany biskupem i pamiętał, jak on bardzo głęboko się tym cieszył. Powiedział, że on zawsze chciał, żeby mieć no właśnie to miejsce pasterza, pasterza, za którym pójdzie trzoda, która będzie mu ufała, a on zrobi wszystko, żeby być jak najlepszym biskupem. Rzeczywiście robi wszystko, żeby tak było. Więc w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie mamy wyraźnie powiedziane, jeżeli ktoś pożąda biskupstwa, pragnie biskupstwa, chce biskupstwa, to pragnie dobrego zadania. Otóż biskup powinien być nienaganny. I teraz mamy katalog cnót biskupa. Państwo posłuchają, nienaganny. Czyli taki, którego nie można ganić za coś złego, bo stara się żyć dobrze. Więc nienaganny. I zaraz potem mąż jednej żony. Ta Pawłowa wstawka bardzo zaszkodziła temu tekstowi. Do tego stopnia, że kiedy są święcenia biskupie, konsekracja biskupa, to bardzo rzadko ten tekst jest czytany. No bo trzeba byłoby tę jedną żonę usunąć. A nikt tego przy zdrowych zmysłach nie zrobi. Wobec tego bierze się inne teksty z Nowego Testamentu. My, ponieważ to nie jest konsekracja biskupia, nie mamy aż takich zobowiązań, takich zachowań, musimy sobie tę sprawę wyjaśnić. Otóż, proszę Państwa, w początkowym okresie, w pierwszych wiekach, w pierwszych kilku wiekach, ci, którzy stali na czele tej struktury Kościoła, byli ludźmi, mężczyznami, żonatymi. Dlaczego tak było? Dlatego, że wyrośli z wiary, z kultury, z religii biblijnego Izraela. W świecie żydowskim być może poza jednym, jedynym wyjątkiem, którego nie jesteśmy pewni, mianowicie tak zwaną wspólnotą z Qumran, nie była znana bezrzędność. Nie ceniono bezrzędności. Ceniono przede wszystkim to, że człowiek, który osiągnął określony wiek, dziewczyna, chłopiec, po prostu wychodziła za mąż i żeniła się i największe błogosławieństwo to było zawsze błogosławieństwo płodności. Zatem bezrzędność nie była w cenie. Od tego, jak się wydaje, był jeden wyjątek, którego zakres i charakter nie jest do końca jasny. Mianowicie polegało to na tym, że jeżeli ktoś poświęcił się, czy chciał poświęcić się rozważaniu Pisma Świętego, studiowaniu, czytaniu go Biblii w starożytnym Izraelu, to oczywiście w grę nie wchodził szybki ożenek, bo wtedy żeniono się mając kilkanaście lat. Jeżeli by się taki młody chłopak ożenił, no to ze studiami to taki sam jak i w naszych czasach, prawda, jest kłopot. Daleko bardziej ze studiami, które były tak głębokie i tak wymagały intensywnej pracy, jak studia nad Pismem Świętym. Do tego były specjalne szkoły. W tych szkołach byli tylko chłopcy, tylko mężczyźni. Nie było mowy o żadnych szkołach koedukacyjnych. I oni oczywiście, aby posiąść tę wiedzę, nie mogli się żenić, czy odkładali myśl o ożenku, a być może, trzeba by to wręcz powiedzieć, tak bardzo pochłaniało ich zgłębianie spraw bożych i religijnych, że sprawa ożenku nie była dla nich pierwszej wagi, nie była dla nich najważniejsza, a może dla wielu z nich nie była w ogóle ważna. W związku z tym w świecie żydowskim istniał zwyczaj, że do 30 roku życia, a więc dość długo jak na starożytne warunki, można było odkładać decyzję o ożenieniu się. Natomiast kiedy ktoś osiągnął 30 lat, to już wtedy należało definitywnie wybrać, a więc definitywnie się zadeklarować, definitywnie również znaleźć sobie żonę. Poza bardzo rzadkimi wyjątkami, kiedy ktoś stał się cenionym, znanym, uznanym autorytetem, wielkim nauczycielem prawa i wtedy uważano, że związek z żoną można mu darować. Normalnie biorąc, ożenienie się było obowiązkiem, ale w bardzo rzadkich wypadkach wyglądało to inaczej. Państwo zwrócą uwagę na życie Pana Jezusa, bo ono bardzo dobrze przystaje do tego przykładu, do tego modelu, do tego wzoru. Drodzy Państwo, być może kiedyś Państwu przyszło do głowy to, że skoro Jezus był prawdziwym człowiekiem od początku do końca, z wyjątkiem grzechu, no to przecież rósł jako małe dziecko, to przecież dorastał, to miał w swoim otoczeniu chłopców, miał w swoim otoczeniu dziewczynki, to miał rodziny i być może przyszło Państwu do głowy, jak wyglądało jego życie jako człowieka dorastającego, nastoletniego i tak dalej. Niestety na ten temat nic nie wiemy i naszą ciekawość mogą zaspokoić tylko filmy. Ale jedno daje do myślenia, to mianowicie, że kiedy Jezus miał 30 lat, wtedy wystąpił i rozpoczął publiczną działalność. Otóż te 30 lat przygotowywał się do tego publicznego wystąpienia. Z całą pewnością przygotowywał się od strony duchowej również jako człowiek. Natomiast wtedy, około tej 30, pojawiłby się nacisk jego otoczenia. Właściwie dlaczego ty się nie żenisz? Dlaczego ty nie zakładasz rodziny? Rozumiemy, zgłębiasz pismo, uczysz, czytasz, studiujesz, jesteś kimś mądrym, kimś dobrym i tak dalej, ale to dlatego tym bardziej powinieneś się ożenić. I w momencie, kiedy ten dylemat powstaje, Jezus rozpoczyna publiczną działalność. I zdają sobie sprawę ci, którzy go znają, że podejmuje się misji, która jakby przenosi całą uwagę na to, co robi i kim jest, z tego, jak zachowuje się, jak żyje, jak wygląda życie normalnego, zwyczajnego człowieka. I proszę zauważyć, że nigdzie w Ewangeliach nikt Jezusowi nie robi wyrzutów, dlaczego ty się nie żenisz, dlaczego ty się nie ożeniłeś. Robią mu mnóstwo rozmaitych wyrzutów i zarzutów, ale tego nie dotykają. Dlatego, że w tej tożsamości, w tym posłannictwie Jezusa dostrzegają coś, już jego współcześni, coś absolutnie wyjątkowego. Otóż w pierwszym kościele biskupi i kapłani, i diakoni oczywiście, byli ludźmi żonatymi. Mało tego, że byli żonatymi. Wydaje się, że ożenienie się było nawet warunkiem tego, że dopiero człowiek żonaty mógł sprawować wyższe tak zwane funkcje, czyli te urzędy w kościele, takie jak biskup i jak kapłan. Jak długo to trwało? Trwało to na pewno wiele stuleci. Potem w kościele pojawiła się od IV wieku nowa forma życia, mianowicie forma życia ascetycznego. Mężczyźni udawali się, prowadząc życie ascetyczne, mnisze, bezżenne. To samo wybierały kobiety, ale zawsze zdawano sobie sprawę, że jest to coś o tyle wyjątkowego i w pewnym sensie nienormalnego, że odbiega od normalnych prawideł natury i stworzenia. Wobec tego motywacja, która leżała u podstaw bezżeństwa, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, musiała być bardzo silna i mogła to być jedna, jedyna motywacja, mianowicie naśladowanie przykładu Jezusa Chrystusa, który dla skuteczności swojej misji, dla skuteczności swojego posłannictwa, dla skuteczności swojego słowa i dla skuteczności swojego świadectwa dołożył także i ten wymiar, że żył w celibacie. W związku z tym to ceniono. Ale w tym, na tym etapie, na jakim jesteśmy, czyli w pierwszym, drugim, trzecim pokoleniu chrześcijan, Paweł mówi, chociaż sam Paweł też był bezżenny, inaczej niż Piotr, który miał żonę, tylko nie wiemy, co się z nią stało. Tradycja chrześcijańska mówi, że bardzo wcześnie owdowiał i tak już później żył. Na tej podstawie tradycja prawosławna powiada, że trochę inaczej niż tradycja katolicka, proszę zauważmy, kiedy się to wszystko rodziło, że jeżeli ktoś chce być biskupem, to musi być bezżenny albo w prawosławiu może czy musi być wdowcem. I to jest warunek tego, żeby mógł być dopuszczony do przyjęcia biskupstwa. Ale w pierwszych wiekach miał to być mąż jednej żony. Tylko co to znaczy mąż jednej żony? Można to pojmować na kilka sposobów. Przynajmniej na dwa sposoby. Mąż jednej żony to ten, który ma po prostu jedną żonę. Ktoś może pomyśleć, no ale co za problem? Otóż problem jest, bo w starożytnym świecie istniało bezżeństwo. Zatem nie bezżeństwo, tylko wielożeństwo. Zatem nie dopuszczano do tych stanowisk, do urzędów w kościele osób, mężczyzn, którzy ewentualnie, to w świecie żydowskim się zdarzało, a pewnie w świecie pogańskim, z którego wywodzili się chrześcijanie również, który miał na przykład dwie czy trzy żony. Mogły być takie przypadki, jak dzisiaj w świecie arabskim dla przykładu. I drugi, można to pojmować również na inny sposób, mianowicie, że ktoś, komuś zmarła żona, albo ktoś oddalił żonę, czy żona odeszła od niego, związał się z inną, taki też nie mógł być biskupem. Więc ten warunek, który stawia Paweł, to mąż jednej żony w tym znaczeniu, że ta żona bądź jedna jedyna żyje, bądź ewentualnie jest wdowcem. Musiało to być jakoś ważne, skoro pojawia się to na samym początku nienaganny i mąż jednej żony, a dalsze kwalifikacje będą za moment, za chwilę. Raz jeszcze powtarzam, że proszę Państwa, z naszej perspektywy, kiedy na to patrzymy, zdajemy sobie zatem sprawę z tego, że wymóg celibatu, wymóg bezżeństwa jest wymogiem, który wprowadził Kościół i motywowanym wolą naśladowania Chrystusa. W Kościele katolickim ten wymóg celibatu jest bezwzględny. W Kościele prawosławnym również biskup musi być bezżenny, ewentualnie, jak powiedziałem, może być wdowcem, ale to bardzo, bardzo rzadka rzecz. Do tego dodam, że w Kościele katolickim obowiązuje prawo kanoniczne, tak zwane, które tych spraw dotyczy i które określa, że biskupem może być mężczyzna, który skończył przynajmniej 30 lat i ma za sobą co najmniej 5 lat kapłaństwa. Więc to są dwa warunki, które trzeba spełnić, żeby można było być kandydatem do biskupstwa. I tutaj taka ciekawostka dla Państwa, że w naszych czasach, w tych czasach, które znamy, nowożytnych, współczesnych, najmłodszym biskupem w Polsce, który kiedyś został mianowany, ale ciągle w naszych czasach, to był biskup Bogdan Dejze, biskup pomocniczy łódzki, który zmarł 3-4 lata temu. Natomiast kiedy został mianowany biskupem, miał 33 lata, a więc był bardzo młodym człowiekiem. Miał za sobą 8 lat kapłaństwa i zaledwie 33 lata życia. To był być może, jeżeli Państwo interesowali się życiem Kościoła, wtedy w latach 60. to się działo, 70. to była słynna sprawa. Też to nam pokazuje, że Kościół przed Janem Pawłem II, papieże byli bardzo, bardzo otwarci, bo przecież czy to Jan XXIII, czy Paweł VI, mianujący tak młodych biskupów, przecież prowadzili, no, bardzo, mieli dużą postawę otwartości i zaufania wobec tego, co się w Polsce działo. Przypomnijmy dla przykładu, że ksiądz Karol Wojtyła, kiedy został biskupem, miał lat 38. Więc to wszystko są przykłady, które nam potwierdzają, że tu Kościół katolicki również miał bardzo duże otwarcie, wychylenie, no, w kierunku ludzi młodych. Jeżeli więc dzisiaj zostają biskupami osoby, które są, no, po 60 czy dalej, to już nie jest taka sytuacja specjalnie normalna. Dlatego, że proszę Państwa, ujmując rzecz może trochę humorystycznie, biskupstwo to nie jest nagroda za coś, na przykład za lata dobrego sprawowania się, lecz biskupstwo to jest wyraz zaufania do człowieka i takiego dowartościowania tego człowieka, że widzi się w nim kogoś, kto potrafi owocnie poprowadzić ludzi ku Chrystusowi. Taka więc jest praktyka w Kościele, że tej nowotestamentowej zasady mąż jednej żony zastosować nie można. Dla odmiany niektóre kościoły protestanckie, właściwie większość z nich, powołując się na ten fragment, dopuszcza do święceń biskupich również mężczyzn żonatych, co jest powodem kontrowersji dość silnych między Kościołem katolickim a kościołami protestanckimi. Natomiast w ostatnich latach doszło do tego, że do święceń biskupich w niektórych kościołach albo organizacjach kościelnych, bo to nie wszystko są kościoły protestanckich, właśnie protestanckich, do święceń również dopuszczono kobiety co stało się przedmiotem bardzo, bardzo silnych kontrowersji w tamtych kościołach, spowodowało odchodzenie wielu wiernych, ale także to napięć między kościołami protestanckimi a kościołem katolickim i spowodowało duże zahamowanie ekumenizmu, bo tłumaczy się, że dopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich i biskupich po prostu uderza w oczywisty sposób w tak zwaną sukcesję apostolską. Bo dodać do tego trzeba jeszcze rzecz jedną, bardzo ważną. Mianowicie warunkiem tego, żeby ktoś mógł być biskupem, żeby to było, że święcenia były ważne, jest to, by zostały udzielone przez biskupa innego i jeszcze dwóch tak zwanych współkonsekratorów, którzy zostali dopuszczeni do tej posługi w taki sam sposób i których sukcesja, których następstwo sięga czasów apostolskich. Zatem można by powiedzieć, można by posuwać się do tyłu i do tyłu i do tyłu i wyprowadzić to wszystko od apostołów aż do naszych czasów. Właśnie sukcesja apostolska jest warunkiem ważności święceń biskupich. Jeżeli biskupowi zostałyby, jakiemuś mężczyźnie zostałaby udzielana konsekracja przez biskupa, który przedtem nie był włączony w tę nić sukcesji, to tego rodzaju konsekracja jest zupełnie nieważna. Kościół przykłada do tego ogromną wagę, natomiast strażnikiem tej sukcesji apostolskiej jest oczywiście papież. Dlatego nie może być w Kościele katolickim biskupa, który został nominowany i został konsekrowany bez wiedzy, bez aprobaty każdorazowego papieża. To właśnie papież jest strażnikiem tej właśnie czystości sukcesji apostolskiej. Posłuchajmy dalej. Święty Paweł w tym samym liście napisał tak. Ma być trzeźwy, to następne wymaganie. Najwidoczniej w starożytnym świecie też różnie pod tym względem bywało, co udzielało się również chrześcijanom. Chodzi nie tylko o trzeźwość, prawda, w tym sensie od rozmaitych napojów, ale na pewno również, to greckie słowo, które tutaj użyte, na to wskazuje, o trzeźwość myślenia, trzeźwość rozeznania, o coś, co moglibyśmy nazwać rozsądkiem, rozsądny. Dalej. Rozsądny, to następne określenie. Dalej. Przyzwoity. Dalej. Gościnny. To wszystko przymioty, które ukazują ideał, gościnność również. Muszę Państwu powiedzieć, że zawsze biskupi kładą na to ogromny nacisk, na tę gościnność również. Dalej, sposobny do nauczania, a więc ktoś, kto chce nauczać, umie nauczać, potrafi nauczać. To jest bardzo ważna rzecz. Państwo zwrócą uwagę, kiedy obserwujemy naszych biskupów wszystkich i naszych archidiecezjalnych i innych, to widać to zamiłowanie do nauczania. Dalej, nie przebierający miary w piciu wina, to też ważne było. Kolejne, nieskłonny do bicia, do bójki, dokładnie. Tu po polsku jest właśnie niezbyt dobrze, bo nieskłonny do bicia w tym znaczeniu, że bije żonę, czy bije dzieci, czy bije sąsiadów. To nieskłonny do bójek, a więc nie żaden taki rozrabiaka. Są nieraz mężczyźni, którzy mają takie tendencje, prawda? Zaczepni są nie tyle w stosunku w relacji do kobiet, ile w relacji do innych mężczyzn. Otóż Paweł zwraca uwagę, że taki zaczepny człowiek nie powinien być, nie może być biskupem, że powinien to być człowiek nieskłonny do bujek, ale opanowany, dalej niekłótliwy, dalej niechciwy na grosz. Oczywiście nie było tam w Nowym Testamencie groszy jeszcze ani złotówek, tylko niechciwy na pieniądze. A ponieważ tu jest po grecku najmniejszy pieniążek z możliwych, to tłumacz przetłumaczył niechciwy na grosz. To bardzo, bardzo ważne. Niechciwy na grosz. Dalej. Dobrze rządzący własnym domem, to też musiało być ważne. Dalej. Trzymający dzieci z całą uległością, oczywiście swoje dzieci, bo skoro żył w małżeństwie, to były ich dzieci, więc mający autorytet tej władzy ojcowskiej względem własnych dzieci. I apostoł napisał tak: jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, to jakże będzie troszczył się o Kościół Boży? Czyli jego życie w rodzinie, jego życie rodzinne, życie z najbliższymi i te wszystkie cnoty, o których apostoł wspominał, to jest probierz jego troski o Kościół Boży, o Kościół Chrystusowy. Skoro tam jesteś dobry, to możemy ci powierzyć także troskę o innych. Zwróćmy uwagę, że ta logika, to myślenie ma swoją rację bytu. Nie ma bowiem lepszego, wyraźniejszego sprawdzianu niż właśnie troskliwość o tych, którzy są najbliżej, przenoszona na odpowiedzialność względem wszystkich. Dalej. Nie może być świeżo ochrzczony. To oczywiście w starożytności był problem, dlatego że przyjmowano także chrzest ludzi dorosłych. Więc nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Otóż urząd biskupa jest urzędem odpowiedzialnym i urzędem ważnym i urzędem, w którym można wpaść w pychę, dlatego że jest to pasterz, jest to człowiek, jest to nadzorca, któremu powierzone są setki i tysiące ludzi. Zatem biskupem nie może być ktoś, kto jest podatny na pychę. I wreszcie powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są na zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i na sidła diabelskie. Czyli powinien mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy nie są chrześcijanami, którzy nie są wyznawcami Jezusa Chrystusa. To znaczy powinien być autorytetem nie tylko dla swoich, ale autorytetem również dla innych. Można by powiedzieć, powinien mieć czytelne wartości nie tylko chrześcijańskie, ale dzisiejszym językiem byśmy nazwali je humanistyczne. Dlaczego tak? Żeby się nie naraził na wzgardę, na pogardę ze strony innych. Otóż, drodzy Państwo, że na chwilę wrócimy do tego dramatycznego wydarzenia z 7 stycznia. Ksiądz arcybiskup, kiedy czytał wtedy, kto z Państwa oglądał, to z całą pewnością ma w pamięci ten widok bardzo, bardzo dramatyczny, czytał ten krótki swój list do Ojca Świętego, to jako przyczynę rezygnacji podał, że w obecnych warunkach nie może sprawować swojego urzędu. To jest właśnie aluzja do tego, co tutaj mamy. To znaczy urząd biskupa wymaga szacunku wobec urzędu i szacunku wobec człowieka. A to, co się wydarzyło, doprowadziło do tego, że tego szacunku należnego urzędowi nie było. Trzeba, w moim przekonaniu, trzeba podziwiać biskupa, arcybiskupa, pomimo tych słabości, o których wiemy i których nie wiemy. Otóż trzeba podziwiać za to, że poszedł po tej linii, która jest głęboko apostolska. To znaczy w tej dramatycznej chwili uznał, że urząd biskupa wymaga autorytetu, potrzebuje autorytetu. Bardzo, bardzo to musiała być ciężka chwila dla niego, bardzo to jest również ciężka chwila dla nas wszystkich. Powiedziałem już wiele razy, można było to załatwić pewnie inaczej. ale wtedy uznał, że cena, którą zapłaciłby urząd biskupi, no, byłaby zbyt wielka. Stało się tak, jak się stało. Ale w samych początkach Kościoła święty Paweł wyznaczył pewne ramy. Wyznaczył pewien kanon. Słyszeli Państwo przed chwilą, kiedy czytałem, te wymagania, te ideały są naprawdę duże. Ktoś mógłby powiedzieć tak, na sam koniec naszej refleksji. No to wymagania są rzeczywiście stawiane bardzo wysokie. Ale kiedy przyglądamy się w rzeczywistości, to bywa rozmaicie. Tak jest w życiu, drodzy Państwo. Otóż w życiu każdego z nas. Ale to nie znaczy, że ideały nie mają sensu. To nie znaczy, że wzorce nie mają sensu. To znaczy, że tym bardziej są potrzebne. Żeby tym, których to dotyczy, żeby przypominać, że ideał właśnie jest taki. Nawet jeżeli do niego nie dorastam, to wiem, że on jest. To wiem, że powinienem być inny. Bo biskup, kapłan, diakon, tak jak każdy człowiek, to, o czym powtarzamy sobie wiele razy, zmierza do Pana Boga, albo realizując te ideały, dosłownie, czasami przez heroizm, albo uświadamiając sobie także swoje porażki i realizując te ideały, nie przez heroizm niewinności, tylko przez heroizm ponawianego nawracania się. I to również w posłudze i biskupów, i w ogóle duchownych jest dobrze widoczne. Otóż ideał jest taki. My wszyscy mamy ideały określone w Ewangelii, a wszystkich nas obowiązuje także ideał 8 błogosławieństw. Ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, jakże bardzo trudno jest tym ideałom sprostać. Paweł, który pisał ten list, miał za sobą już wtedy całe życie. To już był stary Paweł, stary człowiek, który zwracał się do swojego młodego Tymoteusza, przyjaciela, którego mianował biskupem, ustanowił biskupem, konsekrował na biskupa i tłumaczy mu: słuchaj, musisz być taki, i taki, i taki, i taki. I każdy biskup musi być nieobłudny, nie przebierający miary w piciu wina, musi być roztropny, rzetelny, czysty i musi trzymać swoją rodzinę w karności. To jest ideal. Czy każdy jest w stanie dokładnie tak żyć? To jest tak jak przy sakramencie małżeństwa. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ale prawdziwa porażka jest może nie tyle wtedy, kiedy coś z tego się łamie, tylko wtedy, kiedy całość pryska, kiedy całość ginie, kiedy nawet kiedy słabość jakaś staje się przyczyną całkowitego rozpadu. Otóż kiedy obserwujemy życie biskupów w naszych czasach, powiedzmy sobie naszych biskupów, trzeba przyznać, drodzy Państwo, że znając te ideały, bo muszą je sobie przypominać, z całą pewnością starają się według nich żyć i że kiedy obserwujemy życie biskupów, to możemy z czystym sumieniem powiedzieć, ja przynajmniej mówię to z pełnym przekonaniem, że nawet jeżeli coś w tym życiu pęka, pojawiają się jakieś rysy, to z całą pewnością trwają na tym powierzonym im przez Chrystusa miejscu, którego być może sami chcieli, sami pragnęli. Widzimy także i w naszych polskich warunkach, że to się odbywa, że to się dzieje i myślę, że to jest tym wszystkim bardzo, bardzo, bardzo pocieszające. Nie słyszymy, dzięki Bogu, nie wiemy o tym, żeby któryś z tych, którzy zostali ustanowieni episkopoi, żeby któryś z nich do tego stopnia zwietrzał, żeby utracił ten smak soli, który jest potrzebny do świadczenia o Chrystusie wobec innych. I to jest bardzo, bardzo w tym wszystkim pocieszające, bo to również pokazuje, że w tym Kościele taki jak jest, żyje, kieruje nim, działa Chrystus. I że te ideały, które określił apostoł u początku, że te ideały ciągle pozostają bardzo mocne, bardzo żywe, bardzo ważne. I może tam, gdzie czasami pojawiają się te trudności, kiedy musimy przeżywać takie różne ciężkie chwile, to wzgląd również na to, że jednak te ideały, tym ideałom jest dochowywana wierność, ten wzgląd jest również bardzo ważny i bardzo pocieszający. Za 3 tygodnie, 12 marca, zapraszam Państwa na kolejną konferencję biblijną, w której popatrzymy, jak Paweł patrzył na swoje powołanie z perspektywy swojego życia. Czym jest Kościół w refleksji człowieka, który poświęcił mu całe życie? Więc będziemy się zastanawiać nad tą drugą stroną eklezjologii, kiedy człowiek zastanawia się, ofiarowawszy Chrystusowi życie, stawia sobie pytanie, czy było warto. I na to pytanie Paweł odpowiada, a my, ponieważ to będzie czas Wielkiego Postu, będziemy tą odpowiedź starali się poznać. Zapraszam więc 12 marca w poniedziałek, drugi poniedziałek miesiąca marca, nie tak jak dzisiejszy trzeci, bo to był wyjątek, tylko drugi poniedziałek. I drodzy Państwo, też wtedy podam Państwu termin takiego spotkania dla osób, które ewentualnie w okresie wakacji chciałyby się wybrać na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, czy do Azji Mniejszej, do Turcji, ale to właśnie wtedy podam dokładny termin i ewentualne informacje dalsze na ten temat. Dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a pod sam koniec myślę, że raz jeszcze dobra to sposobność, żeby pomodlić się za naszych biskupów. Zdrowaś Maryjo, łaskuś pełna Państwa, wspomożenie niewiernych, królowo apostołów, pochwalany Jezus Chrystus i dobra.